Voilà.
Minęła godzina 18, tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Liger. Witam bardzo serdecznie w sobotę 16 września po wiadomościach i przeglądzie prasy z udziałem Agnieszki Kumor i Anny Napiórkowskiej. Usłyszą Państwo w naszej godzinnej audycji poradnik turystyczny Sylwii Gips, paryski weekend Agnieszki Kumor o europejskich dniach dziedzictwa oraz magazyn Piotra Kamińskiego 3/4 poświęcony dziś jego muzycznym impresjom z Londynu. Audycje realizują Andrea Kunowa i technik Ala, a zaczynamy od pełnego wydania dziennika. Są zaiste zbiegi okoliczności pełne symbolicznej wymowy. Oto bowiem w momencie, gdy papieskie deklaracje na temat islamu wywołują nowe światowe tsunami, porównywalne już z aferą karykatur Mahometa, przenosi się na tamten świat Oriana Fallaci, która wyrzucała kościołowi katolickiemu na zbyt tolerancyjną postawę wobec agresywnych poczynań islamistów. Byłby zatem pretekst do kolejnego krwiożerczego pamfletu. Odważnej Włoszce oddaje zresztą hołd pod tym nagłówkiem z pierwszej strony Corriere della Sera, gazeta, w której publikowała swe mściwe eseje. Wpadając w filozoficzną zadumę wobec faktu, że pisarka odchodzi w chwili, gdy wybucha, jak to określa, nowa święta wojna przeciwko papieżowi, zastępca redaktora naczelnego Magdi Alam, z pochodzenia Egipcjanin, wyraża obawę, że Oriana Fallaci miała rację, pisząc o kruchości mitu umiarkowanego islamu. Świat muzułmański tymczasem aż kipi gniewem i nawet na Zachodzie deklaracje Benedykta XVI o skłonnościach islamu do nawracania siłą budzą wiele kontrowersji. Na linii dalej posuwa się bodajże The New York Times, określający słowa papieża mianem tragicznych i niebezpiecznych i wzywający Benedykta do złożenia głębokich i przekonywających przeprosin. Watykan, najwyraźniej zaskoczony i zatrwożony skalą reakcji na cytat wyrwany z uczonego wykładu teologicznego, stara się nastroje załagodzić. Agnieszka Kumor.
Benedykt XVI wyraził ubolewanie, iż muzułmanie uznali jego wypowiedź o islamie za obraźliwą. Papież podkreślił, że szanuje ich wiarę i wyraził nadzieję, że zrozumieją prawdziwy sens jego słów. Oświadczenie papieża odczytał nowy sekretarz stanu Watykanu, kardynał Tarcisio Bertone, który notabene jest specjalistą od islamu. Ojciec Święty potwierdza swój szacunek dla tych, którzy wyznają islam, i ubolewa, że niektóre fragmenty jego przemówienia mogły w odczuciu muzułmanów wydać się obraźliwe, stwierdził watykański sekretarz stanu. Stanowisko papieża popierające dialog międzyreligijny i międzykulturowy pozostaje niezmienione, dodał kardynał Bertone, który przypomniał jeden z dokumentów II Soboru Watykańskiego mówiący o szacunku, jakim Kościół katolicki darzy muzułmanów, jako, cytuję, wyznawców jednego Boga, żywego i obecnego, stworzyciela nieba i ziemi, który mówił do ludzi. Sekretarz stanu podkreślił, że papież, cytując bizantyjskiego cesarza Manuela II Paleologa, nie zamierzał w żadnym razie jego opinii uczynić swoją. Jego zamiarem było jedynie rozwinięcie w kontekście akademickim refleksji na temat religii i tego, że nawracanie na wiarę przemocą jest sprzeczne z istotą Boga. Benedykt XVI chciał w sposób jasny i radykalny odrzucić tezę o religijnej motywacji przemocy, z jakiego by źródła nie wychodziła. Czytamy dalej w oświadczeniu, które przypomina zarazem zobowiązanie obecnego papieża kontynuowania dialogu międzyreligijnego zapoczątkowanego przez jego poprzednika Jana Pawła II na spotkaniach w Asyżu przed 20 laty.
Pierwsze reakcje każą wątpić, aby słowa ubolewania wyrażone przez papieża skłonne były uśmierzyć gniew wyznawców Mahometa. Bracia muzułmańscy z Egiptu widzą w tym krok w dobrym kierunku, lecz dalece niewystarczający. To nie są przeprosiny. Papież popełnił błąd i winien za to przeprosić, stwierdził jeden z ich przywódców, Abul Futuh. Wcześniej szejk meczetu Al-Azhar w Egipcie, najwyższy autorytet sunnicki Mohamed Sayed Tantawi, stwierdził, że papieskie deklaracje świadczą nade wszystko o kompletnej nieznajomości islamu. Wielki mufti z Arabii Saudyjskiej, szejk Abdel Aziz al-Szejk, oskarżył zaś Benedykta o kłamstwo, zaznaczając nie bez humoru, że islam nie ma nic wspólnego z terroryzmem. Maroko zaprotestowało oficjalnie w sobotę przeciwko obraźliwym wobec islamu wypowiedziom papieża i odwołało na konsultację swego ambasadora w Watykanie. Monarchie naftowe z Zatoki Perskiej już w piątek jako pierwsze zażądały oficjalnie od papieża przeprosin. Podobne stanowisko zajął parlament Egiptu, premier Malezji, organizacja konferencji islamskiej. Iran określił papieskie deklaracje mianem wielkiego błędu. Pokajania i przeprosin żądają przywódcy muzułmańscy z Indonezji, Bangladeszu czy Pakistanu, lecz także i z Niemiec. Niektórzy posuwają się dalej, jak somalijski szejk Abu Bakr Hassan Malin z Mogadiszu, który wezwał muzułmanów do pomszczenia zniewagi, precyzując, że każdy, kto obraża Mahometa, winien zostać zabity. Niektórzy chcą już przejść do czynu. Irackie ugrupowanie zbrojne Jaych al-Mujahidin grozi w internecie atakiem na Watykan. Rząd iracki, obawiając się napaści na mniejszości chrześcijańskie, wezwał zresztą do spokoju. Na razie w Basrze uszkodzony został w nocy portal jednego z kościołów. Na palestyńskich terytoriach aż 5 chrześcijańskich kościołów, 2 w Nablusie na zachodnim brzegu i 3 w strefie Gazy, zaatakowanych zostało od piątku przy pomocy granatów czy bomb zapalających. Zniszczenia są jednakowoż znikome. W obronie Mahometa manifestowało w Gazie w piątek wieczorem 2000 zwolenników Hamasu. Agencje jednak zaznaczają, że choć aferę rozdmuchują na wielką skalę wszystkie muzułmańskie media, ulica w krajach islamu pozostaje do tej pory względnie spokojna, co jednak może się zmienić. Co do światowej prasy, opinie mocno są zróżnicowane. W Wielkiej Brytanii prasa stara się zachować tradycyjny obiektywizm, very British, zarazem broniąc papieża i zarzucając Watykanowi niezręczność w jego komunikacyjnej strategii. Prasa francuska nieco jest ostrzejsza w tonie. Lewicowa Libération widzi w papieskich deklaracjach przejaw szalonej niezręczności politycznej i dyplomatycznej.
W obronie papieża stanęła Angela Merkel. W wywiadzie udzielonym tygodnikowi Bild kanclerz Niemiec stwierdza, że ten, kto krytykuje papieża, całkowicie pomija intencje jego przemówienia zmierzające do dialogu między religiami. W opinii Angeli Merkel, która jest, przypomnijmy, przewodniczącą chrześcijańskiej demokracji CDU i jest z wyznania protestantką, Benedykt XVI wyraził bezkompromisowe i zdecydowane odrzucenie przemocy popełnianej w imię religii. Podczas gdy fala niezadowolenia przetacza się w świecie muzułmańskim, Ojciec Święty znalazł głównych obrońców wśród niemieckich chadeków i przedstawicieli rządu. Jego przesłanie, że nie wolno łączyć religii z przemocą, jest nowatorskie i nie ma żadnego powodu go za nie krytykować, powiedział w regionalnym dzienniku Münchner Merkur szef CSU Edmund Stoiber. Odrzucenie przez papieża przemocy motywowanej względami religijnymi jest w obecnej sytuacji bardziej niż aktualne i powinno zostać poważnie wzięte pod uwagę, powiedział katolicki premier Bawarii. Przypominając, że tekst zacytowany w Ratyzbonie datuje się na koniec XIV wieku, niemiecki minister spraw wewnętrznych Wolfgang Schäuble z CDU stwierdził, że powinno być w końcu dozwolone cytowanie tekstów liczących setki lat, jeśli się uprzednio jasno podkreśli, że się z nimi nie identyfikuje. W wywiadzie udzielonym tygodnikowi Der Spiegel Schäuble, który jest protestantem, zauważył, cytuję, przywódcy duchowi innych religii mogliby niekiedy zwrócić większą uwagę na własne wypowiedzi, zamiast pouczać innych. Wielu innych przedstawicieli niemieckiej klasy politycznej wzięło w obronę Ojca Świętego, uważając za głęboko przesadzone żądania przeprosin i oskarżenia o obrazę islamu wyrażone przez tureckich duchownych przed wizytą papieża w Turcji, przewidzianą na listopad. Dodajmy, że europejski deputowany tureckich zielonych Cem Özdemir zaapelował do swego kraju o nieodwoływanie wizyty papieża i poszukiwanie przy tej okazji wzajemnego dialogu. Dla Lale Agguna, specjalisty od stosunków z islamem w łonie niemieckiej partii socjaldemokratycznej z SPD, anulowanie wizyty papieża w Turcji byłoby bezproduktywne. Papież nie jest przeciwko islamowi, jest przeciwko islamowi kierującemu się przemocą, stwierdził dziennik Frankfurter Rundschau. Zwartym frontem stanęła za papieżem katolicka prasa austriacka. Niezależny dziennik Kurier tłumaczy alergiczne reakcje części świata muzułmańskiego ochoczo czynionymi uproszczeniami, wyrwaniem słów z kontekstu i nieznajomością rzeczywistych intencji. Papież powinien mieć prawo użycia w teologicznym przemówieniu cytatu pod adresem islamu, które może się nawet nie podobać, bez obawy, że jego słowa zostaną zinterpretowane jako zerwanie dialogu międzyreligijnego czy wezwanie do wojny religijnej, pisał lewicowy dziennik Der Standard. Konserwatywny dziennik Die Presse zauważył, że w odróżnieniu od swego poprzednika Jana Pawła II, Benedykt XVI nie cofnął się przed konfrontacją, redefiniując dialog z islamem. Z innych głosów broniących papieża wymieńmy na koniec dziennik biskupów włoskich Avenire, który zauważa, że wystąpienie papieża nie zostało przeczytane przez świat muzułmański w całości. W swym wstępniaku ojciec jezuita Samir Khalil Samir stwierdził, że media zachodnie zatrzymały się na zewnętrznym aspekcie słów i zinterpretowały je według klucza politycznego, dostosowując je do konfliktu między Zachodem a światem islamu. Jedyna prawdziwa krytyka ze strony papieża wystosowana została pod adresem Zachodu, który oddalił się od Boga, pisał dalej dziennik włoskich biskupów. Papież pozostaje zatem w zgodzie z tradycją muzułmańską, która krytykuje pewien rodzaj racjonalizmu ateistycznego czy laickiego, jaki rozpowszechnił się na Zachodzie. Tekst wygłoszony przez papieża w Ratyzbonie jest, zdaniem ojca Samira, jednym z najpiękniejszych tekstów na temat dialogu między chrześcijanami, wierzącymi, Żydami i muzułmanami i agnostykami, ponieważ opiera się na uniwersalnej racji i ożywia go prawdziwy humanizm.
Zamykamy tym samym szalenie obszerny islamsko-papieski rozdział naszego dziennika tu Paryż RFI. Armia USA zdementowała doniesienia z New York Times, jakoby władze irackie zamierzały otoczyć Bagdad, aby zabezpieczyć go przed atakami ekstremistów, swego rodzaju gigantyczną linią okopów. Rząd iracki zapowiedział ustanowienie 28 posterunków na trasach dojazdowych do stolicy. Nowojorski dziennik twierdzi, że projekt przewiduje wykąpanie głębokiej fosy. Będą pewnie okopy, ale mówienie o fosie jest przesadą, stwierdził rzecznik amerykańskiej armii. W ciągu ostatniej doby znaleziono w Bagdadzie ciała dalszych 47 ofiar szyicko-sunnickich porachunków. Od 4 dni odkryto już 180 zwłok. Również w Bagdadzie kamikadze wysadził się w powietrze na trasie przejazdu amerykańsko-irackiego patrolu. Zginął jeden cywil, ponad 20 osób zostało rannych. Międzynarodowe siły NATO doniosły o zabiciu na południu Afganistanu 17 rebeliantów przyłapanych na zakładaniu min na trasie wiodącej do ich bazy, ale gorąco nie tylko na południu. Anna Napiórkowska.
We wschodnim Afganistanie koalicja pod dowództwem Stanów Zjednoczonych rozpoczęła w sobotę operację przeciwko talibom z udziałem 7 tysięcy żołnierzy. W tym samym czasie NATO zakończyło okupację bastionu rebeliantów na południu Afganistanu, gdzie setki z nich zostało zabitych. W tym samym czasie przywódcy afgańscy na zachodzie kraju zaapelowali do rządu o dodatkowe siły do walki z talibami. Afgańskie siły bezpieczeństwa i wojskowa koalicja pod dowództwem Stanów Zjednoczonych rozpoczęły w sobotę zasadniczą fazę operacji pod nazwą Mountain Fury. Około 4 tysięcy policjantów, pograniczników i żołnierzy afgańskich oraz 3 tysiące żołnierzy koalicji, szczególnie amerykańskich, chce zniszczyć opór talibów w prowincji Paktika, Kost, Paktia, Ghazni i Logar. Trzy pierwsze są na granicy z Pakistanem, dokąd przenika wielu różnej maści rebeliantów. Na południu rozpoczęta na początku września operacja pod nazwą Meduza, prowadzona przez siły międzynarodowe pod dowództwem NATO, będzie stopniowo ograniczana na rzecz odbudowy i pomocy w rozwoju tego regionu. Celem tej operacji było rozbicie sił rebeliantów w regionie Panjiwaj. Ta operacja była prowadzona głównie przez wojska kanadyjskie i siły afgańskie i kosztowała życie 500 rebeliantów oraz 20 żołnierzy. Operacja Mountain Fury połączona jest z całą serią innych, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Afganistanu, którym zagrażają ekstremiści talibscy. Celem operacji jest również pomoc w wykorzystaniu ponad 43 milionów dolarów przeznaczonych na rozwój.
I jeszcze garść doniesień ze świata w większym już skrócie. Niezaangażowani to kluczowy element międzynarodowej architektury i szalenie ważny partner dla Rosji, stwierdza prezydent Putin w przesłaniu do uczestników szczytu państw niezaangażowanych w Hawanie. W drugim dniu szczytu na trybunie nie pojawił się ciągle gospodarz. Fidel Castro zadowala się przyjmowaniem dygnitarzy w szpitalu. Pod jego nieobecność obradom przewodniczy jego brat Raul. Ministrowie finansów G7 wezwali Chiny do reewaluacji ich waluty, stwierdzając na posiedzeniu w Singapurze, że zaniżony kurs juana postrzegany jest jako przejaw nielojalnej konkurencji handlowej. Wielka Siódemka powtarza zatem swój kwietniowy apel z Waszyngtonu, stwierdzając, że Chiny utrzymują swą walutę na sztucznie niskim poziomie, aby faworyzować eksport swych towarów. Iran, czwarty na świecie producent ropy, rozważa ponownie wprowadzenie kartek na benzynę, której nie jest w stanie produkować w wystarczającej ilości, oświadczył irański minister nafty Khamenech. Iran spożywa co dzień 73 miliony litrów benzyny, a produkuje ich tylko 43 miliony, więc 30 milionów musi importować. Dlatego też obawia się ewentualnych sankcji gospodarczych mimo swej naftowej potęgi. Biały Dom nie potwierdził informacji z palestyńskich źródeł, jakoby prezydent Bush spotkać miał się w środę na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku z prezydentem autonomii Mahmudem Abbasem. Już 500 000 piwoszy rozlokowało się wokół stołów w Monachium na dorocznym 173. święcie piwa. Jeszcze dwa dni temu, gdy w swej Bawarii przebywał papież, tłum skandował tam Benedetto, Benedetto. Od dzisiaj słychać jeno krzyki Bier, Bier. W Paryżu popełniła samobójstwo 29-letnia siostrzenica Kim Dzongila. Powodem był konflikt z rodzicami, krewniakami północno-koreańskiego tyrana, nie zgadzającymi się na jej związek z osobą niegodną ich rangi. Młoda kobieta przebywająca w Paryżu na studiach połknęła środki nasenne. Inne doniesienia z Francji ma jeszcze dla państwa Agnieszka Kumor.
7 pretendentów do kandydowania z ramienia partii socjalistycznej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji zdawało w sobotę egzamin przed działaczami partii na wiecu w Lens na północy Francji. Niecodzienny show polityczny i medialny otworzyła przed wylotem do Madrytu, gdzie ma spotkać szefa tamtejszego rządu Rodriguesa Zapatero. Gwiazda sondaży, 52-letnia Ségolène Royal, zapewniała ona zgromadzenie, że jej program jest zakorzeniony w ideałach lewicy. Podejrzliwości działaczy budzą zwłaszcza poruszane przez Royal kwestie bezpieczeństwa, projekt reformy rejonizacji uczniów i imigracja. Po Ségolène Royal na mównicę weszli Lionel Jospin, Jack Lang, Dominique Strauss-Kahn, Martine Aubry i Laurent Fabius, których kolejność wyznaczyło losowanie. Na wiecu w Lens udało się uniknąć bratobójczych sporów, wszyscy wzywali do zgody. Jak wspomnieliśmy, wizyta w Madrycie zakończy objazd europejskich stolic rządzonych przez pragmatyczną lewicę, kandydatki do inwestytury socjalistów Ségolène Royal. Objazd ten miał na celu nadanie osobie Royal wymiaru międzynarodowego. Do Madrytu zaprosiła ją wicepremier Maria Teresa Fernández de la Vega.
Był to wieczorny dziennik RFI. Tu mówi Paryż na przegląd paryskiej prasy. Zaprasza teraz Anna Piórkowska.
Dzisiejsze Le Figaro piórem Alexisa Brezeta wraca do tematu konfliktu między premierem Dominikiem de Villepin a ministrem spraw zagranicznych Nicolas Sarkozy. Breze przypomina, że przed wakacjami zostało zawarte porozumienie o nieagresji między obu politykami. Szef partii UMP nie sypie rządowi piasków tryby, premier nie przeszkadza Sarkozy'emu w prowadzeniu kampanii prezydenckiej. Topór wojenny został zakopany po aferze Clearstreamu, batalii w sprawie CPE, kontrowersjach wokół prywatyzacji Gaz de France, które zagrażały jedności partii. W czasie wakacji, poza drobnymi incydentami przedstawicieli obu obozów, widoczna była atmosfera rozluźnienia, która zaowocowała wzrostem poparcia dla Sarkozy'ego jako kandydata na prezydenta i poprawą notowań w sondażach Villepina. Niestety porozumienie w ostatnich dniach zostało zerwane, zauważa Alexis Brezet. To jeszcze nie wojna, ale już niepokój. Obaj politycy znowu zaczęli zachowywać się jak dzieci, nawzajem się oskarżając. Nicolas Sarkozy, twierdzi gospodarz Matignon, niepotrzebnie będąc w Marsylii, wrócił do sprawy kontraktu pierwszego zatrudnienia, który był porażką premiera. Gospodarz na placu Beauvau uważa, że Villepin nie musiał oceniać jego pomysłu zlikwidowania karty szkolnej. Konflikt od tego momentu zaczął narastać. Premier wykorzystuje każdą okazję, aby źle mówić o propozycjach Sarkozy'ego. Brezé wskazuje przykłady. Obowiązkowa służba cywilna to niedobre rozwiązanie. Reforma przywilejów emerytalnych nie wolno przeciwstawiać jednych Francuzów drugim. Z kolei Sarkozy dowodzi, że niepotrzebna była groźba francuskiego weta w ONZ w 2003 roku, tym samym poddając wątpliwość sukces Villepina na arenie międzynarodowej. Postawa Sarkozy'ego wydaje się zrozumiała. Aby przekonać do swojej polityki głębokich zmian, musi zdystansować się do tej obecnego premiera. Jeśli jednak prawica chce wygrać przyszłoroczne wybory prezydenckie, powinna zdaniem Brezeta jak najszybciej ustalić warunki pokojowego współistnienia. O przyjaźni rzecz jasna nie ma mowy. We Francji, tak mało podatnej na reformy, żądnej jak największego systemu ochrony i spragnionej równości, wygranie wyborów nie jest prostą sprawą. I mimo zamieszania na lewicy i braku programu potencjalnej walki oraz niekwestionowanych sukcesów prawicowego rządu w walce z bezrobociem i przestępczością, batalia o zwycięstwo w wyborach prezydenckich będzie trudna. Warto więc się zastanowić, kogo zdoła przekonać prawica, skoro jedni niszczą dotychczasowy bilans, a drudzy burzą projekty przyszłej polityki. Tą uwagą kończy swój felieton Alexis Brezé. Le Figaro publikuje również wywiad z Hubert Védrin, byłym ministrem spraw zagranicznych Francji, i Elim Barnavi, byłym ambasadorem Izraela we Francji. Na pytanie, czy wojna w Iraku nie przyniosła żadnych pozytywnych rezultatów, Barnavi odpowiada, że jedyną korzyścią jest to, że Irakijczycy odkryli wolność, ale gdyby prezydent Bush przewidział konsekwencje tej wojny, nigdy by się na nią nie zdecydował. Z kolei Védrin uważa, że pozbawienie władzy Husajna na podstawie kłamliwych argumentów zdyskredytowało próby zaprowadzenia demokracji gdziekolwiek indziej. Ponadto sami Amerykanie przyznają dzisiaj, że nie ma żadnego związku między Al-Kaidą a Irakiem. Wprowadzenie demokracji na całym Bliskim Wschodzie, zdaniem izraelskiego dyplomaty, nie ma większego sensu. Absurdalne było myślenie amerykańskich neokonserwatystów, że droga do Jerozolimy prowadzi przez Bagdad. Dzisiaj już wiadomo, że kierunek jest odwrotny. Niczemu nie służy organizowanie wolnych wyborów, jeśli i tak wybierani są fanatycy. Urny wyborcze powinny być konsekwencją demokracji, a nie punktem jej wyjścia, dowodzi Elie Barnavi. Zdaniem Huberta Védrin, byłego ministra spraw zagranicznych Francji, polityka Zachodu wobec świata arabskiego jest, czy tego chce, czy nie, uzależniona od polityki Stanów Zjednoczonych. Jej efekty są przeciwne od oczekiwanych. Ta polityka wpycha muzułmanów, nawet tych najbardziej umiarkowanych, w ręce ekstremistów. Jako przykład Védrin podał zmiany postawy Libańczyków wobec Hezbollahu po atakach izraelskich na Liban. Były ambasador Izraela we Francji skrytykował politykę Zachodu wobec Iranu. Czas działa na korzyść Teheranu, ponadto jego przywódca wykorzystuje podziały między państwami Europy. Védrin z kolei uważa, że wojenne prowokacje amerykańskich polityków tylko jednoczą Irańczyków, którzy przecież nie wszyscy są fanatykami. I wskazuje politykę Kissingera, który w roku 1972, w czasie zimnej wojny, doprowadził Chiny do zmiany polityki. Jedno dziecko na dwoje rodzi się poza związkiem małżeńskim, pisze dzisiejszy Le Monde. W ciągu ostatnich 13 lat obraz francuskiej rodziny bardzo się zmienił. Małżeństwo, które tuż po wojnie było koniecznym warunkiem założenia rodziny, dziś już nie jest. W roku 2004 średni wiek zawierania małżeństwa wynosił 31 lat dla mężczyzny i 30 lat dla kobiet. W latach 60. posiadanie dziecka poza małżeństwem było naganne. W roku 2004 co drugie dziecko przyszło na świat poza małżeństwem. Konsekwencją tych społecznych zmian było zlikwidowanie przez rząd w roku 2005 rozróżnienia między dziećmi urodzonymi w rodzinie i poza nią. Ten przepis przyspieszył zmiany demograficzne we Francji. W roku 2004 przyszło na świat 800 tysięcy dzieci, dając tym samym jeden z najwyższych wskaźników narodzin w Europie. 1,91, co oznacza, że każda Francuska ma średnio dwoje dzieci. Przed Francją jest tylko Irlandia. Nie zmienia to faktu, że w najbliższych latach społeczeństwo francuskie będzie miało wielu ludzi w starszym wieku. Wydłużył się bowiem przeciętny wiek życia, a ponadto w wiek emerytalny wchodzi teraz pokolenie francuskiego baby boomu. Do roku 2050 liczba osób powyżej 60 lat wzrośnie więc o 80%. Dzisiejsza Libération poświęca sporo uwagi zbliżającym się wyborom w Szwecji. Po 10 latach rządów rząd socjaldemokratyczny może stracić władzę. Pierre Haski zastanawia się nad sukcesem tzw. modelu szwedzkiego. Intrygował on wielu, gdyż właśnie Szwecji udało się wcielić w życie założenia państwa opiekuńczego. Wiedziała, jak zachować pakt społeczny, który przewiduje maksymalne opodatkowanie w zamian za prawdziwą opiekę socjalną. Na pewno nie bez znaczenia jest tradycja i postawa Szwedów. Nawet jeśli Francuzi nie są Szwedami, powinni szukać w rozwiązaniach szwedzkich możliwości znalezienia dialogu władzy ze społeczeństwem, który bezsprzecznie jest dowodem skuteczności szwedzkiej polityki, dowodzi Pierre Haski.
Prasę francuską przejrzała dla Państwa Anna Piórkowska, tu Paryż RFI. Jeszcze krótki przegląd aktualności europejskich. Ponownie Agnieszka Kumor.
Zakończył się szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Lanach koło Pragi Czeskiej, obchodzący 15-lecie swego istnienia. Szczyt, w którym udział wzięli prezydenci Polski Lech Kaczyński, Węgier Laszlo Szolyom, Słowacji Iwan Gaszparowicz i Czech Václav Klaus, potwierdził konieczność kontynuowania współpracy. Przemawiając razem, państwa Wyszehradzkiej Czwórki mogą stanowić liczącą się siłę w łonie Unii Europejskiej. Zapowiedź premiera Janukowycza, iż Ukraina starać się będzie o zwykłą współpracę z NATO, a nie wejście do układu, jest odzwierciedleniem zakłóceń na linii premier-prezydent, pisze AFP, komentując czwartkowe wystąpienie ukraińskiego premiera w Brukseli. Nasza Ukraina, a formacja prezydenta Juszczenki, zagroziła nawet wyjściem z koalicji rządowej. Wszystko wskazuje na to, że Janukowycz wygłosił swą deklarację bez konsultacji z prezydentem Juszczenką, szefem MSZ-u Borysem Tarasiukiem czy ministrem obrony Anatolijem Chrycenką, znanymi z prozachodnich sympatii. Tymczasem według ukraińskiej konstytucji polityka zagraniczna i obronna pozostają domeną głowy państwa, a nie premiera. A o wejściu do NATO zadecyduje ostatecznie społeczeństwo w referendum. W Kijowie rozpętała się burza, czy Janukowycz miał prawo ogłosić w Brukseli zwrot w polityce zagranicznej. Specjaliści twierdzą, że do zerwania koalicji raczej nie dojdzie, bo obie partie nie mają alternatywy poza wspólnym rządzeniem.
Zamykamy czysto informacyjną część naszej audycji. Przechodzimy do jej części artystycznej. Na początek kolejne wydanie poradnika turystycznego Sylwii Lips.
Jak co roku w Chaumont-sur-Loire ma miejsce Festiwal Ogrodów. Można się tam wybrać na niedzielne popołudnie. Miasteczko Chaumont leży nad Loarą między Paryżem a Tours. Tematy festiwalu w Chaumont bywają abstrakcyjne, jak chaos, lub prowokacyjne, na przykład chwasty. Tegoroczny temat, zabawa w ogrodzie, bardzo się podoba i dzieciom, i dorosłym. Wszyscy nosimy w sercu i w pamięci zabawy dzieciństwa. W niektórych wystawowych ogródkach ustawiono po prostu huśtawki i zjeżdżalnie, ale większość skomponowana została w sposób znacznie bardziej wyszukany. Gra w klasy uruchamia wodotryski. Gra w chowanego odbywa się w zaczarowanym lesie, w którym lustra zwielokrotniają sylwetki drzew i zwiedzających. Pucle na powierzchni stawu układają się w całość, która jest obrazem Botticelliego, w zależności od tego, skąd wieje wiatr. Spacerujemy wśród łanów kwiatów i trawników w kształcie klombów. Błądzimy w gmatwaninie labiryntów. Polecam Festiwal Ogrodów w Chaumont-sur-Loire, tym bardziej, że trwa tylko do 15 października, trochę dłużej niż lato. Dzieła ogrodników podlegają niestety porom roku, których biegu zatrzymać nie sposób. Na weekend można się wybrać do Ungersheim we wschodniej Francji, gdzie w czerwcu 2006 roku powstał najmłodszy francuski park rozrywki, niepodobny do innych. Bioskop uczy nas, jak chronić środowisko, uczy metodami zabawy. W przeciwnym razie nie byłby parkiem rozrywki. W programie ekosystemy, zanieczyszczenie środowiska, zakłócenia klimatu, a także snu i zdrowia człowieka. Organizm ludzki jest częścią natury. W obu należy dążyć do równowagi. Tak brzmi przesłanie twórców Bioskopu. Gra o nazwie Bioprofil uświadamia zwiedzającym ich stosunek do środowiska. Można też obejrzeć dwa spektakle. Pirotechniczny na temat czterech żywiołów – wody, powietrza, ziemi i ognia – i spektakl o człowieku, w którym głównym środkiem wyrazu jest taniec. W Alpach można zobaczyć ślady dinozaurów. Odkryto je w roku 1976, kiedy z powodu wyjątkowej suszy stopniały wieczne śniegi na płytach z piaskowca ponad jeziorem Vieux-Émosson. Dinozaury mieszkały tu 40-50 milionów lat temu, znacznie wcześniej niż olbrzymy, które pojawiły się w końcu mezozoiku. Alpejskie dinozaury miały od 3 do 5 metrów długości. Chodziły na 2 lub 4 łapach. Niektóre były przodkami krokodylów. Mieszkały w wodzie. Tam, gdzie dziś wznoszą się góry, falował ciepły ocean Tethys. Mont Blanc, najwyższy szczyt w Europie, był wyspą. Kamienne płyty, na których zachowały się odciski łap dinozaurów, były kiedyś plażą. Odciski mają od 10 do 20 cm długości. Jest ich około 800. Znajdują się na wysokości ponad 2000 metrów, na samej granicy francusko-szwajcarskiej. Można do nich dotrzeć pieszo z francuskiego schroniska Loria albo rozmaitymi środkami lokomocji ze szwajcarskiego miasteczka Châtelard. Najpierw niezwykle stromą kolejką zębatą. Później miniaturowym pociągiem jak z Disneylandu i w końcu górską windą. Potem jeszcze przez 2 godziny trzeba drapać się pod górę. W sumie jest to prawdziwy górski park rozrywki. Możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy w parku jurajskim.
Naszą przewodniczką była jak zwykle Sylwia Gibbs, a teraz raz jeszcze Agnieszka Kumor i jej paryski weekend.
W obecny weekend przypadają obchody 23 Europejskich Dni Dziedzictwa, utworzone w roku 1984 przez francuskie Ministerstwo Kultury. Na początku jedynie francuskie Dni Dziedzictwa odbywały się co roku w trzeci weekend września. Tak jest i tym razem, tyle że tradycja zwiedzania miejsc naznaczonych pamięcią historyczną przyjęła się także poza granicami Francji. W istocie od 15 lat odbywają się Europejskie Dni Dziedzictwa. Bierze w nich udział 47 krajów pod patronatem Rady Europy. Polska uczestniczy w ich obchodach od roku 1993. W wielu krajach jest to pierwsza wielka impreza kulturalna jesieni. Na ogół zachowano trzeci weekend września, ale w niektórych krajach, jak choćby w Czechach, dni te już się odbyły na początku miesiąca. Celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest rozszerzanie wiedzy społeczeństw na temat ich dorobku kulturalnego oraz przybliżanie im wspólnych korzeni Unii Europejskiej. Obchody obejmują m.in. wykłady, wystawy, koncerty, zwiedzanie zabytków na ogół niedostępnych dla zwykłego śmiertelnika, prezentacje ginących zawodów oraz pokazy wyrobów artystycznych i rzemieślniczych. We Francji Europejskie Dni Dziedzictwa organizowane są z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Komunikacji we współpracy z Dyrekcją Architektury i Dziedzictwa. W terenie ich organizacją zajmują się regionalne dyrekcje do spraw kultury, DAC. Wspomagają je departamentalne oddziały architektury i dziedzictwa, naczelni konserwatorzy zabytków i centra ochrony zabytków. W Polsce działania koordynuje Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. W tym roku patronat honorowy objął minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski. W Polsce ambicją bardzo wielu gmin jest zaprezentowanie własnego dziedzictwa. Bardzo wielu mieszkańców nie zna historii swojej okolicy ani jej zabytków. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów, na przykład w Warszawie, będą przedwojenne kamienice i ich dzisiejsi mieszkańcy. Organizatorzy proponują m.in. zwiedzanie ocalałych ze zniszczeń wojennych kamienic w Alejach Jerozolimskich, a także przy ulicach Poznańskiej, Nowogrodzkiej i Emilii Plater. Planowane są spotkania z mieszkańcami i wykłady na temat historii budownictwa kamienic w stolicy oraz metod ich konserwacji. A we Francji? Hasłem przyświecającym tegorocznym obchodom jest zdanie: sprawmy, by nasze zabytki żyły. Zabytki, twierdzą organizatorzy, są często tyglem twórczości artystycznej. Odbywają się w ich obrębie wystawy, przedstawienia lub koncerty. Nie można oddzielić zabytków od działalności artystycznej i jej rozpowszechniania. Ambicją francuskich organizatorów jest pokazanie dynamiki kultury francuskiej. Zabytki otwarte zostały na spotkania, wystawy, koncerty, do zwykłego zwiedzania, na lektury tekstów. Do udziału zaproszono nie tylko znanych artystów, lecz także amatorów. Instytut Narodowy Ochrony Zabytków, Sorbona, Zgromadzenie Narodowe, Paryskie Konserwatorium Sztuki i Przemysłu otworzą swoje progi zwiedzającym. Szczegółowy program imprezy we Francji pod adresem www.journée du patrimoine.fr.
I jeszcze na zakończenie magazyn 3/4 Piotra Kamińskiego, z którym wybieramy się dzisiaj do Londynu.
Thus long have we stood to watch the fearful bending of thy knee, because we thought ourselves thy lawful king. If we be not, show us the hand of God that hath dismissed us from our stewardship. For well we know no hand of blood and bone can grip the sacred handle of our scepter unless it do profane, steal, or usurp. And though you think that all, as you have done, have torn their souls by turning them from us, and we are barren and bereft of friends, yet no, my master, God omnipotent, is mustering in his clouds on our behalf armies of pestilence, and they shall strike your children, yet unborn and unbegot, that lift your vassal hands against my head and threat the glory of my precious crown. Tell Bolingbroke, for yon methinks he stands, that every stride he makes upon my land is dangerous treason. He has come to open the purple testament of bleeding war. But ere the crown he looks for live in peace, 10,000 bloody crowns of mother's sons shall ill become the flower of England's face, change the complexion of her maid pale peace to scarlet indignation, and bedew her pastor's grass with faithful English blood.
Stoimy i czekamy w osłupieniu, kiedy trwożliwie ugniesz swe kolano. Czyż nie jesteśmy twoim prawym królem? Tak w roku 2003 ze sceny londyńskiego teatru pod kulą ziemską grał Ryszarda II Szekspira ówczesny dyrektor tej niezwykłej sceny Mark Rylance, a towarzyszył mu jak zawsze zespół instrumentalny teatru, gdyż muzyka wpisana została w projekt od zarania, czyli od 9 lat. I nie ma tam przedstawienia, któremu by nie towarzyszyła. Opowiadałem państwu nieraz o tym teatrze, warto jednak zawsze przypomnieć w paru słowach jego historię. Oryginał powstał w roku 1599 w dość malowniczych okolicznościach, kiedy to kompania, do której należał Szekspir, trupa Lorda Chamberlaina, przemianowana później na Królewską, wykupiła konkurencyjny teatr Podróżą na lewym brzegu Tamizy, rozebrała go na deski, po czym przeniosła je na prawy, południowy brzeg i wskrzesiła instytucję jako The Globe, czyli teatr pod kulą ziemską. Szekspir był jednym z czterech aktorów udziałowców tego przedsięwzięcia. W roku 1613 drewniana buda spaliła się w 2 godziny, ale została szybko odbudowana, tym razem kryta nie strzechą, ale dachówką. Niewykluczone, że Szekspir jeszcze tam grywał, na pewno jednak nic już dla tego drugiego Globu nie napisał. Budynek przetrwał aż po rok 1642, kiedy to Purytanie uznali teatr za instytucję bluźnierczą, sprzeczną z wartościami chrześcijańskimi. Zamknęli wszystkie sceny, a w 2 lata później zrównali z ziemią szekspirowski Globe, zabudowując działkę. O jego wskrzeszeniu pomyślał 3 wieki później amerykański aktor i reżyser Sam Wanamaker w czasie swej pierwszej powojennej wizyty w Londynie. Niestety, po z górą 40 latach wysiłków, które doprowadziły wreszcie do wdrożenia projektu, zmarł, nie doczekawszy inauguracji. Doszło do niej po pierwszych próbach i poprawkach w roku 1997. Wprawdzie teatr nie stoi dokładnie tam, gdzie oryginał, a scena jest projektem kompromisowym, opartym na rycinach z czasów Szekspira i na dobrych radach aktorów, którzy ją współcześnie wypróbowali, powstał jednak oryginalny instrument, zgodny z duchem epoki, która stara się przywrócić sztuce przeszłości jej kształt i piętno.
Thank you.
Nie przypadkiem wspomniałem przed chwilą o oryginalnym instrumencie, gdyż rewelacja, jaką przyniósł ten odbudowany teatr, jest tej samej natury, co tak zwana rewolucja barokowa w muzyce. Nagle wszystko staje się jasne i to nawet wówczas, gdy przedstawienia są niezbyt udane, jak się to zdarza przecież w każdym teatrze. Jest w tej płaskiej scenie bez kulis, z dwoma kolumnami na proscenium, w krużgankowej widowni z podwórzem, na którym widzowie stoją godzinami, czasami w ulewnym londyńskim deszczu, a zarazem magia i oczywistość, czy też raczej magia wynikająca z oczywistości. Tak to właśnie zostało pomyślane, na ten instrument napisane. Tak to trzeba grać, umownie, wyraziście i prosto, twarzą do widzów. Podobnie jak w pionierskich czasach młodego Arnoncourta, sceptycy przepowiadali przedsięwzięciu rychły kres, dopatrując się w nim przelotnej mody. Tymczasem teatr kończy właśnie 10. sezon, wpisał się na stałe w londyńskie życie teatralne. Widownia jest nadal pełna i nikomu nawet do głowy nie przyjdzie, by kłaść klucz pod słomiankę. Oczywiście krytyka pisze raz lepiej, raz gorzej, ale pisze dokładnie tak samo jak o innych teatrach, z czego wynika, że szekspirowski Globe traktowany jest normalnie, jak teatr, a nie jak turystyczna ciekawostka. Tegoroczny sezon przyniósł ponadto zmianę dyrekcji. Mark Rylance przekazał koronę i berło młodemu reżyserowi Dominikowi Drumgool. Ten nie ułatwił sobie pierwszego roku panowania, sięgnął bowiem po temat ambitny. Sezon zatytułowano The Edges of Rome, czyli Krańce Rzymu, oraz po sztuki co najmniej niełatwe. Coriolana, Tytusa Andronika, komedię omyłek oraz Antoniusza i Kleopatry. Oczywiście, ponieważ bilety rezerwuje się na parę miesięcy naprzód, nie sposób przewidzieć, który spektakl lepiej się uda, a na wszystkie pójść nie sposób. W tym roku wybrałem Tytusa i Antoniusza i chyba miałem lekkiego pecha, gdyż o Coriolanie w reżyserii Drumgoola mówiono bardzo dobrze, a niezbyt wysoko stojącą w szekspirowskim kanonie komedią omyłek wręcz się zachwycano. Reżyser potraktował ją bowiem jako zwariowaną farsę w tonie Asterix. Publiczność turlała się podobno ze śmiechu. Na przedstawieniach w Globie widzowie śmieją się często. Nawet niezwykle oryginalny Hamlet sprzed paru lat okazał się sztuką komiczną. Gra się tu bowiem bezwstydnie pod publiczkę. Dopiero na tej scenie widać, że strzelista podniebna twierdza Szekspira, góra większa od góry, którą Bóg postawił, to teatr popularny, ludowy, dla wszystkich, do śmiechu i do płaczu. Grając Hamleta i Ryszarda II, genialny Rylance zbierał salwy śmiechu. Gdy jednak chciał obudzić wzruszenie, nie miał z tym żadnych trudności. W tegorocznych spektaklach było z tym nieco gorzej, szczególnie w Antoniuszu i Kleopatrze, gdzie zawiodła zarówno reżyseria Drumgoola, jednowymiarowa i bez wyobraźni, może starczyło mu jej tylko na Coriolana, jak banalna scenografia, jak wreszcie obsada. Nie bardzo rozumiem, dlaczego Antoniusza grał dyskretny pan z brzuszkiem, Nicholas Jones, którego naturalnym emploi byłby raczej Gajew w Wiśniowym Sadzie, gdyż marsowego blasku oraz seksapilu całkiem mu brak. Jego to wina, że typowy dla Globu efekt tragikomiczny, nieudane, rozdzierające samobójstwo Antoniusza zawiódł tu całkowicie, budząc tylko śmieszek, a nie budząc wzruszenia. Na tym tle bez trudu triumfowała Frances Barber w roli Kleopatry. Ona jedna wniosła bowiem na scenę nieco koloru, choć więcej to było wirtuozerii, a nawet może efekciarstwa w stylu Joan Collins w Dynastii, jak złośliwie napisał pewien krytyk, niż rozmigotanej, niepokojącej dwuznaczności. Ale wszystko jednak zabrakło kontrastu między wschodem a zachodem, światem wielkiej polityki a alkową, a także wielkiej namiętności łączącej parę kochanków. Tymczasem na tym wszystkim wspiera się ta bardzo trudna sztuka, którą w Polsce grano po wojnie tylko 6 razy, przy czym w Warszawie w ogóle tylko raz 30 lat temu. Szaleństwa nie zabrakło natomiast w Tytusie Androniku, którego wyreżyserowała Lucy Bailey. To, jak wiadomo, jedna z najwcześniejszych sztuk Szekspira. Przypuszczano nawet, że nie jest całkiem jego autorstwa, choć dzisiaj myśl tę zarzucono. Zapewne tymczasowo, jak wszystko, co go dotyczy. Na pewno zaś jest to jego sztuka najkrwawsza, o której Jan Kot napisał kiedyś, że gdyby miała 6 aktów, Szekspir dobrałby się do widowni. Szczególnie niebezpieczna jest pod tym względem scena finałowa, gdzie Tytus podaje Tamorze, królowej Gotów, pasztet, w którym upiekł jej 2 synów, Chirona i Demetriusza. Ci bowiem zgwałcili i straszliwie okaleczyli jego córkę Lawinię. Scena jest bardzo krótka, liczy wszystkiego 2 strony tekstu, a w ciągu zaledwie 20 wersów Tytus zabija Lawinię, a potem Tamorę, cesarz Saturninus Tytusa, a syn Tytusa Lucjusz Saturnina. Trudno przypuścić, że przebierając Tytusa za kucharza i wnosząc na scenę wiadomy pasztecik, Szekspir nie zdawał sobie sprawy z groteskowego charakteru tej rzezi. Reżyser musi więc po mistrzowsku wyważyć śmiech i grozę, dokonując zawrotnych wiraży, które tak fascynowały i raziły potomnych. Polskę odwiedziła pod koniec lat 50. słynna inscenizacja Petera Brooka, gdzie Laurence Olivier grał Tytusa, a Vivien Leigh Lawinię. Była to wówczas historyczna rehabilitacja utworu. Brook sygnalizował krew i odrąbane ręce Lawinii czerwonymi wstęgami, co dzisiaj nie zrobiłoby na widzach dostatecznego wrażenia. Na scenie Globu zatem krew leje się strumieniami. Na szczęście spektakl do tego się nie sprowadza. Mamy bowiem wielkie widowisko, zderzenie nagiego barbarzyństwa gotów z zaledwie przylizanym barbarzyństwem Rzymu. Sztuka dzieje się w czasach późnego cesarstwa, ale wszystko jest w niej zmyślone, a nade wszystko doskonałą i bardzo dobrze poprowadzoną obsadę. Lawinia rozdziera serce, Tamora i jej upaćkani barwami wojennymi synowie budzą rozkoszne obrzydzenie. Winien wszystkim tragediom czarnoskóry potwór Aaron Shona Parksa zieje wyzywającą nienawiścią, a Tytus Douglasa Hodge'a imponuje skalą środków od żołnierskiego nieokrzesania poprzez rozpacz do lirowskiego obłędu i kpiny. Znacznie lepiej niż w Antoniuszu wykorzystano też naturalne warunki tej sceny, pozwalające zaprząc widownię do roboty. Bojowe wieże przedzierają się bezceremonialnie przez tłum widzów, straż rozpycha ich jak bezpłatnych statystów, bohaterowie oblewają ich wodą z pucharów, zwracając się do nich wprost z drwiną lub ze łzami. A wszystko kończy się jak zawsze w Globie wesołym oberkiem tańczonym przez cały zespół w rytm owacji. Jedna rzecz zwróciła moją uwagę w tegorocznym sezonie w Globie. Zabrakło inscenizacji rekonstrukcyjnych, odwzorowujących starannie dawny styl i metodę, ze szczególnym uwzględnieniem obsad wyłącznie męskich. Mam nadzieję, że to tylko pauza, gdyż nieprędko zapomnę zrobiony tym sposobem Wieczór Trzech Króli z niebywałą kreacją Marka Rylansa w roli Oliwii, a jego Kleopatra także przeszła do historii tej sceny. And now to something completely different, czyli a teraz przejdźmy do czegoś zupełnie innego, jak zwykło się bawiać u Monty Pythona.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you're always supercocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Because I was afraid of people, I was just a lad. My father gave me nails and wheat and told me I was bad. But then one day I learned a word to say, we ain't the nose.
The biggest word you ever heard. And this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the
say you're loving them. You're always self-conscious, supergalifragilisticexpialidocious.
His word and all would say there goes a clever jet.
When Dukes and Martel Rogers boss a time of day with me, I say we special ride and then they ask me off to tea.
Woo! Supergalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supergalifragilisticexpialidocious.
Docious alliexpiastic fragicalicus, but that's going a bit too far, don't you think? So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life.
For example?
Yes?
One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too.
Nie można jeździć do Londynu i nigdy nie obejrzeć muzykalu. Uprzedzony przez oszalałych z zachwytu znajomych, udałem się zatem do Teatru Księcia Edwarda na Mary Poppins, produkcję słynnego Camerona McIntosha, opartą na nie mniej sławnym filmie z Julie Andrews. Powiedzieć, że nie żałuję, to nic nie powiedzieć. Sztuczka jak sztuczka, piosenki niezłe, choć nie należą do moich ulubionych w tej branży, wszystko to jednak nie ma żadnego znaczenia. Na scenie dzieją się bowiem cuda. Trudno się dziwić, skoro reżyserował spektakl Sir Richard Eyre, majster pierwszej klasy. Choreografię sporządził Matthew Bourne, autor legendarnego Męskiego Jeziora Łabędziego. Nad wszystkim zaś czuwał McIntosh, nie szczędząc grosza na miesiące prób, których każdą sekundę widać na scenie. Wysłałbym na to widowisko wszystkich naszych postępowych reżyserów, by ich nauczyć szacunku dla materii i dla widza. Na festiwalu w Edynburgu Christian Lupa zbierał śmiechy i gwizdy za swoją inscenizację Trzech Sióstr Czechowa. Tymczasem Bourne i McIntosh zrobili coś z niczego. Latający szwajcarski zegarek, jak mawiał profesor Bardini. Tancerze zebrani ad hoc tańczą precyzyjnie niż królewski balet Covent Garden, a do tego jeszcze śpiewają. Nikomu nieznani aktorzy i fenomenalnie prowadzone dzieci oraz trzecioplanowi statyści wiedzą co do ułamka sekundy, kiedy i co robią. Dekoracje jeżdżą tam i z powrotem bezszelestnie. Mary Poppins przylatuje i odlatuje na rozpiętym parasolu, na zakończenie przefruwając z wdziękiem nad widownią, a do efektów specjalnych zaangażowano pewnie prestidigitatorów, dzięki czemu kiedy z niewielkiej torby stojącej na zwykłym stoliku Mary Poppins wyciąga, jakby nigdy nic, dwumetrową lampę z abażurem, a potem jeszcze rosłego fikusa, widzom dech zapiera. Cuda tego spektaklu wyliczać by można godzinami. Najcudowniejszy jest jednak step kominiarza Berta na całej ramie sceny. Nie przesłyszeli się państwo. Gavin Creel w tej roli stepuje najpierw na poziomie morza, potem prostopadle do bocznej ramy, a potem z głową w dół. A zmajstrowane to zostało tak, że ani przez chwilę nie wątpimy, iż robi to naprawdę i że nie ma tam u spodni żadnych stalowych linek. A do tego nawet nitka nie zwisa mu z kostiumu.
Stepping time, come on, mighty stepping time!
To były wspomnienia z londyńskiej wycieczki teatralnej do szekspirowskiego Globu i do Teatru Księcia Edwarda na musical Mary Poppins. Do usłyszenia.